Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy słuchacze Radia Maria, witamy naszego gościa, księdza profesora Aleksandra Dziadowicza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy księdza profesora w audycji Słuchając Słowa Bożego. Ta audycja wprowadzi nas w liturgię Słowa Bożego najbliższej niedzieli, 22 niedzieli zwykłej. Właśnie naszym przewodnikiem będzie ksiądz profesor Aleksander Dziadowicz po drogach Słowa Bożego. Ksiądz profesor jest doktorem teologii, jest również wykładowcą Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, proboszczem parafii Skorzewo na Kaszubach. Po audycji zapraszamy naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi refleksjami nad usłyszanym Słowem Bożym. A teraz, rozpoczynając nasze spotkanie, przywołajmy darów Ducha Świętego.
Niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich. Przyjdź światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca. Słodkie orzeźwienie w pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości swej potędze, bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni i nędzy. Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca.
Czytanie z księgi Seracydesa. Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.
Księga Syracydesa jest rzadko używana w liturgii w stosunku do tekstów nowotestamentalnych, szczególnie Ewangelii. W związku z tym proponuję, żebyśmy na początku dotknęli tego, czym w ogóle jest ta księga. Należy ona do ksiąg mądrościowych, pisana po hebrajsku, a tłumaczenie greckie nosi tytuł Mądrość Syracydesa, łacińskie Ecclesiasticus, czyli Księga Kościelna. Księga powstała w języku hebrajskim około 180 lat przed Chrystusem, a autor jest nazwany w końcówce tej właśnie księgi Jezusem Jehoszua, synem Syracha. Stąd też hebrajska nazwa księgi Ben Sirach. Prolog w wierszu 27 informuje, że księga została przełożona na grekę zaledwie 50 lat później, czyli około 132 roku przed Chrystusem, przez wnuka autora w Egipcie. W chrześcijańskim kanonie ksiąg natchnionych mądrość Syracydesa dzięki greckiej wersji Starego Testamentu znajduje się w Septuagincie. Księgi tej nie należy mylić z mądrością Salomona, powstałą w greckim języku w Egipcie między 150 a 30 rokiem przed Chrystusem w epoce helenistycznej. Jest to pseudoepigraf, gdzie autor, aby nadać rangi tekstu, firmuje go autorytetem znanego z niebywałej mądrości króla Salomona, który żył kilka wieków wcześniej. Przypomnijmy, że Dawid, ojciec Salomona, to jest 10 wiek przed Chrystusem. Jednakże obie księgi są tak zwanymi deuterokanonicznymi, czyli w późniejszym okresie włączonymi do kanonu ksiąg natchnionych. Stąd na przykład komentarz historyczno-kulturowy do Biblii hebrajskiej pomija tę księgę. Autor księgi Mądrości Syracydesa, którą dziś się zajmujemy, połączył mądrość objawioną przez Boga, a zapisaną we wcześniejszych księgach, czyli cytaty, z doświadczeniem ludzkim. I tu kultura grecka, helenistyczna odgrywa bardzo ważną rolę. Tekst jest zapisany w formie sentencji mądrościowych. Księga składa się z trzech części. Pierwsza to od rozdziału 1 do 23, druga od 24 do 42, końcówka 42 rozdziału do 51, to jest trzecia część tej księgi. Nasz fragment należy do pierwszej części, czyli pochwała mądrości w przykazaniach i pouczenia o cnotach. Cała księga rozpoczyna się od opisu mądrości Boga. I tu jest ważne, już ważna pierwsza uwaga, że jest Bóg, Jego mądrość jest referencją dla tych wszystkich, którzy chcą mówić o mądrości i chcą zdobyć mądrość. Więc możemy ten układ przyrównać do ułożenia dekalogu, gdzie Bóg ma być na pierwszym miejscu. Pierwsze przykazania dotyczą właśnie Boga i relacji człowieka do Niego. A to gwarantuje, że wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Znamy to powiedzenie. Słowa pierwszego czytania, wracając już do samego tekstu, są jednym z wielu wezwań do kształtowania własnej osobowości w oparciu o przykład idący z góry. Czyli należy usuwać wady, a pielęgnować cnoty. Słowa te na zasadzie kontrastu, i tutaj on jest ważną wskazówką dla nas we wszystkich dzisiejszych czytaniach, owy kontrast. Słowa te odnoszą się do dwóch innych tekstów, w tym właśnie kontraście, do dwóch innych tekstów z Pisma Świętego. Mamy psalm pierwszy o dwóch drogach do wyboru w życiu według logiki albo. Albo tekst z listu do Filipian, rozdział 4, wiersz 5, gdzie czytamy, niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. Owa łagodność, która pojawia się także dzisiaj w pierwszym czytaniu. Możemy więc powiedzieć, że ten tekst wzywa nas do pokory. Do pokory rozumianej jako prawda o sobie. Wiersz 18 wskazuje nam, że ludzie wysoko postawieni i możni powinni być bardziej pokorni od ludzi prostych i słabych. Wiersz 24 tego rozdziału, który rozważamy, wiersz, którego nie ma w dzisiejszym czytaniu, Ben Syrach ostrzega przed niebezpieczeństwem intelektualnej pychy oraz przed próżną filozofią i nauką helenistyczną. Pamiętamy, w jakim kontekście zostało napisane? Zostało napisane przez Żydów, którzy co prawda mogli odnosić się do kultury heleńskiej, ale przecież bardzo mocno zakorzenieni w swojej kulturze. I gdy mamy kontrast, to nasza natura jeszcze bardziej się eksponuje. Serce, które pojawia się w 29 wierszu w naszym tekście, dla Żyda jest odpowiednikiem umysłu według kategorii świata zachodniego. Serce rozumnego jest przeciwstawione twardemu sercu z wiersza 26, które oznacza człowieka krnąbrnego. Ucho, które pojawia się w tym czytaniu, to metafora serca, umysłu, jako narządów poznawczych. Jeśli mielibyśmy odnieść się do ludowej mądrości dzisiejszej, to jednak bardziej niż powiedzenie pokorne ciele dwie matki z się, możemy powiedzieć w oparciu o to czytanie, że mądrość i łagodność pomagają dostrzec, że od każdego można się czegoś nauczyć, jak postępować lub jak nie postępować.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu Jezusa.
Drugie czytanie zaczerpnięte z listu do Hebrajczyków. Wiemy, że trudno ustalić autora tego listu. Na pewno był to jeden z uczniów Pawła, jeżeli nie sam Paweł. Niektórzy egzegeci wskazują na to, że ten list może być autorstwa na przykład Łukasza. Próbują porównać słownictwo dziejów apostolskich i tego właśnie listu. Jedno jest tutaj pewne, że jeżeli chodzi o sam tekst, to jest to rodzaj kazania, homilii, którą wygłasza może przełożony wspólnoty, może odpowiedzialny, a może po prostu ewangelizator, który pragnie wyjaśnić kilka kwestii rodzącemu się Kościołowi. Dzisiaj słyszymy znowu o kontraście. Tak samo jak w pierwszym dzisiejszym czytaniu miał miejsce kontrast, tak samo tutaj. Z tym, że tutaj kontrast dotyczy rzeczywistości Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Obrazy Boga ze Starego Testamentu towarzyszące prorokom w momencie Epifanii. Ogień, mgła, ciemność, burza, grzmiące trąby przywołują na myśl proroka Eliasza czy proroka Izajasza. Eliasz wtedy, gdy uciekał, gdy skrył się na Bożej Górze Choreb, Izajasz w czasie jego powołania. Oczywiście ta wizja i taka rzeczywistość odnosi nas też do Księgi Wyjścia, w której zbuntowany przeciwko Bogu lud mówi do Mojżesza: ty mów do nas, bo boimy się Boga. Mojżesz jako przełożony ludu miał wziąć właśnie ów gniew, może nawet Boga, na swoje barki. Epifania Boga. Bóg objawił się, jak czytamy chociażby w pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale, wiersze 8 do 13 i następne też. Bóg, gdy objawił się Eliaszowi, to nie był w żywiołach, ale był w delikatnym powiewie, który następował po nich. Dzisiejsze przeciwstawienie, może nawet to jest za mocne słowo, przeciwstawienie, ten kontrast przedstawia nam dwie rzeczywistości. Rzeczywistość góry Choreb, logiki Starego Testamentu, jest, gdzie mamy do czynienia z karą za złe postępowanie, ale ją możemy traktować w tym kontekście z tej homilii, jaką jest list do Hebrajczyków, jako pewną zapowiedź, drogę do. A więc Choreb, Synaj, to ta sama góra gdzieś na pustyni w dzisiejszym Egipcie, i Syjon z drugiej strony. Syjon wiążący się z realizacją zapowiedzi, wiążący się z Jezusem Chrystusem. Syjon, na którym dowiadujemy się, króluje Jezus. Syjon, który jest związany z Jerozolimą. Już nie tylko tą Jerozolimą ziemską, ale także Jerozolimą niebieską. W tym może faktycznie też autor listu do Hebrajczyków jest podobny do Łukasza, który robi to rozróżnienie między Jerozolimą ziemską i niebieską. A więc rzeczywistość Chrystusa, która przysłania, albo która jest drugim etapem, etapem wyższym, lepszym, realizującym, etapem chrześcijańskim ostatecznie, rzeczywistość Jezusa, która jest już nie tylko związana z karą, ale właśnie z krwią Jezusa, o czym dowiadujemy się z końcówki 24 wiersza, który nie będzie czytany w tę niedzielę. Tekst urywa się trochę wcześniej. Krew Jezusa, którą jesteśmy pokropieni, krew, która przemawia bardziej niż krew Abla. W centrum perykopy znalazło się więc zestawienie pomiędzy dawnym objawieniem Synaju i tym nowym, definitywnym, które symbolizuje góra Syjon.
Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. I opowiadał zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: ustąp temu miejsca, i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, którego zaprosił, rzekł: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chrobrych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
Tekst z Ewangelii według świętego Łukasza z 14 rozdziału najpierw musimy wpisać w kontekst podróży Jezusa do Jerozolimy. Od 9 do 19 rozdziału Chrystus jest przedstawiony przez Łukasza jako ten, który zmierza do ziemskiej Jerozolimy po to, żeby tam cierpieć, umrzeć, zmartwychwstać i stamtąd posłać apostołów. 14 rozdział możemy podzielić na trzy sekcje. Pierwsza, z której zaczerpnęliśmy tylko pierwszy wers, która pokazuje pierwszeństwo człowieka przed szabatem, ale więcej nawet niż pierwszeństwo człowieka przed szabatem. Otóż to, że to Bóg ustala taki porządek. Druga sekcja z tego rozdziału to jest właśnie ta, która stanowi element centralny naszego dzisiejszego fragmentu, czyli wiersze od 7 do 14. Moglibyśmy bardzo ogólnie powiedzieć, że chodzi o skromność i hojność. I trzecia sekcja to wiersze od 15 do 24 i przypowieść o wielkiej uczcie, jako kontynuacja nauki z naszego fragmentu w praktyce. Dlatego, że Jezus oczywiście odnosi się w sposób bezpośredni do tych, z którymi rozmawiał, do faryzeuszów, do tych, którzy go śledzili, próbowali wystawić na próbę, ale na ich przykładzie chciał pozostawić Kościołowi, który się narodzi, naukę uniwersalną, dotyczącą nie tylko i wyłącznie pewnego kupczenia z Panem Bogiem: dobrze, usiądę na ostatnim miejscu, jeżeli ty przesadzisz mnie na pierwsze, bo byłoby to niedopuszczalne jako krytyka handlu z Panem Bogiem. Byłoby to krytyką z tej dobrej relacji z Panem Bogiem i pochwałą właśnie handlu z Panem Bogiem. Idzie tutaj o kolejny kontrast. Kontrast między tymi, których chcielibyśmy zaprosić, od których możemy uzyskać już tutaj na ziemi jakąś rekompensatę, a ci, których zaproszenie wiąże się z rekompensatą w niebie, na uczcie niebieskiej. Stąd właśnie ważne jest, żeby nie odłączać tego fragmentu od przypowieści, która następuje po nim. Przypowieści o wielkiej uczcie. Uczcie, na którą Bóg chce zaprosić każdego człowieka. I okazuje się, że my, którym wydaje się, że okazujemy miłosierdzie, jesteśmy tymi, którzy najpierw je otrzymują. W związku z tym możemy odnieść się też do konkretnych gości. Palestyna czasów Jezusa, także dzisiejsza Palestyna, jest środowiskiem bardzo rodzinnym. Do tego stopnia, że czasami można mieć wrażenie, że problemy z powołaniami mogą się właśnie wiązać z tym, że ta kultura życia w rodzinie jest bardzo mocno zakorzeniona i nie można odciąć się od rodziny po to, aby służyć nowej rodzinie, do której pośle Kościół przez Bóg przez Kościół. W związku z tym nie rodzina, Ale nowy porządek, ci, których nie chcielibyśmy widzieć blisko nas, ci, którzy absolutnie nie mogą nam w żaden sposób się zrekompensować, odpłacić, ci, wobec których okazujemy miłosierdzie, które nie jest już jakąś formą skromności, ale jest przede wszystkim docenieniem tego, co sami otrzymaliśmy. Przecież Bóg umiłował nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, mówi Pismo Święte. Może warto przypomnieć sobie w tym kontekście, że dzisiejsze Słowo Boże pragnie nam pokazać konieczność wyboru. Wyboru ze względu na wyższe dobro, wyboru ze względu na dobro wieczne, nie tylko tutejsze, doczesne. W związku z tym dobroczynność na zasadzie darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. I może na koniec słowa, które przypisywane są świętemu Franciszkowi. Jesteś tylko tym, czym jesteś w oczach Bożych i niczym więcej. Skoro nie jesteś niczym więcej, to nie wybieraj pomiędzy tymi, którzy mieliby otrzymać od ciebie łaskę, ale ciesz się nimi jak prezentem, który może być, może okazać się kluczem do twojego zbawienia. Od logika Jezusa z drugiego czytania, od logika także z pierwszego czytania i tej prawdziwej mądrości, która jest pokorna, a pokora to prawda o sobie.
Drodzy słuchacze Radia Maria, bardzo serdecznie zapraszamy do dzielenia się swoimi refleksjami nad usłyszanym Słowem Bożym. Zapraszamy do tego, aby wspólnie współtworzyć audycję Słuchając Słowa Bożego, a naszym przewodnikiem po drogach Słowa Bożego jest ksiądz profesor Aleksander Dziadowicz. Serdecznie zapraszamy do telefonowania do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100, a także 536 600 200, zagranica. 56 655 23 33 56 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady 011 48 56. Prosimy bardzo.
No niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Księdzu profesorowi Aleksandrowi Bóg zapłać.
A z kim mamy
Krzysztof
przyjemność?
Mówi, tak, ja, nie jest łatwo, że tak powiem, te lektury, chociaż one są takie krótkie, powiązać, połączyć, ale od razu powiem, że tak właśnie pewne terminy tam, które były użyte, które są użyte i w samym tekście tym właśnie Słowa Bożego w Eucharystii i to, co ksiądz profesor mówił, tak jakoś mnie jeszcze z powrotem powróciły na tą końcówkę roku tego ubiegłego miesiąca, kiedy jak tam pięknie jedna felietonistka powiedziała, że nad tymi polami tam w Wieliczce uniosło się ponad 2 miliony aniołów. Ja skojarzyłem to miejsce, gdzie tam ta młodzież się zebrała z tą sceną, kiedy Pan Jezus dokonał cudu rozmnożenia chleba i tam nie pamiętam, czy to Mateusz, chyba u świętego Mateusza jest, mówi, że oni tam usiedli, te tysiące tych ludzi, że tam było bardzo dużo trawy. Ta trawa mnie tak zastanowiła, bo tutaj też jakoś było. Ale teraz chcę powiedzieć, ile rzeczywiście trzeba było pokory, która się, jest mowa o pokorze była dzisiaj, która się przekłada na tą mądrość Bożą, żeby gdzieś tam z krańców ziemi wyruszyć i mieć zaufanie, prawda? No idę na to spotkanie, na to zaproszenie tego wikariusza Chrystusowego, żeby znaleźć się wśród nieznanych mi moich młodych rówieśników, ale to trzeba było mieć to przekonanie w swoim sercu, że on będzie chciał nam wskazać drogę do tego Jeruzalemy Celeste, czyli do tej Jerozolimy niebieskiej, bo przecież to był taki przecież cel, prawda? On, który prowadzi przez tą ziemię, ale ostatecznym celem jest to ukierunkowanie, tam była mowa właśnie o tej niebieskiej Jerozolimie. Więc to, i tam takie ciekawe, i zastanawiałem się gdzie jest etymologia tego słowa, ksiądz profesor powiedział kronombrny. No to tak myślę, że to jest taka właśnie postawa, która jest w całości jakby przeciwna temu, o czym była mowa i propozycja w tych czytaniach. Bo to są takie postawy ludzi, którzy jakby powiedzieć, nie chcą skorzystać z mądrości, z jakiegoś interpersonalnego kontaktu z innymi, tylko wszystko jest u nich na nie. Wszystko będzie na nie, i to jest takie zagubienie się i ta kronomrność rzeczywiście nie prowadzi po drogach tej Sofii, tej mądrości Bożej, tylko tak człowiek gdzieś chodzi po prostu na marginesie po tych opłotkach i dlatego myślę, że właśnie te teksty i te czytania, one właśnie w tym sensie zachęcają. Nie chodzi o wiadomo o pokornictwo, tylko chodzi o to Sofio, ta Sofia, ta mądrość Boża, prawda, która Sofia, która tworzy, która stwarza, która odkupia, uświęca. Przecież to ciągle jesteśmy właśnie w tych kategoriach i wokół tych kategorii. I przy okazji chciałem jeszcze powiedzieć, że miło zaskoczony jestem, bo ile razy słyszę głos ojca Mariana, to zawsze mi się przypomina, ojcze, już trochę lat upłynęło. Ten pogrzeb pani Zosi, który ksiądz prowadził kiedyś tutaj na Rakowicach i ta pani kiedyś tam się modliła tutaj u misjonarzy, tak modliła się, żeby nie umierała sama w domu i jak wsiada do tramwaju, to w tramwaju umarła i była między ludźmi. To tak przy okazji do ojca Mariana. Jeszcze raz księdzu profesorowi Bóg zapłać, to trzeba się wmyślać, to trzeba na kolanach to słowo czytać, wchłaniać, i prosić Ducha Świętego i Dziewicę Niepokalaną, Wspomożycielkę, dzisiaj Matkę Bożą Częstochowską, żeby ona nam pomogła to jakoś przetworzyć na naszą osobistą rzeczywistość. Życzę dobrej niedzieli, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękuję za ten głos, dlatego że on faktycznie zwraca uwagę na coś, czego jeszcze może nawet trochę specjalnie nie powiedziałem dotychczas odnośnie do drugiego czytania. W drugim czytaniu znajdziemy zaproszenie na zgromadzenie. Zgromadzenie, które tekst mówi... zgromadzenie pierworodnych zapisanych w niebie. Oczywiście ksiądz Tronina z profesorem z Częstochowy wykładający na KULU w Lublinie. Zastanawia się, czy jest to zgromadzenie, czy eklezja ziemska, czy eschatologiczna. I pewno konkluzja jest taka, że jest i to, dlatego że mamy na początku listu do Hebrajczyków w drugim rozdziale zagadnienie zgromadzenia i na końcu tego listu, właśnie w tym fragmencie, który przed chwilą rozważaliśmy, też dotyczy on zgromadzenia. W związku z tym moglibyśmy powiedzieć, że już tak bardzo upraszczając, że to zgromadzenie, do którego jesteśmy tutaj zaproszeni, a odczytujemy je jako zgromadzenie eucharystyczne, ono jest zaproszeniem do uczestnictwa dla tych właśnie pokornych, dla tych, którzy poddają się mądrości Bożej, zaproszeniem do zgromadzenia w niebie, zgromadzenia, które wyprosił czy wysłużył nam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus.
Jego dom, klęknijcie wszyscy, którzy tu chodzicie i razem chwalmy Go. Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas. Śpiewajmy wszyscy, słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć. Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas. Śpiewajmy wszyscy, słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć. On mieszka z nami tu, by przyjacielem być. Składamy dzięki za miłość i dary, którymi łączy nas. Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas. Śpiewajmy wszyscy, słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć. To wybrał Pan, aby wysłuchać nas. Śpiewajmy wszyscy, słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć. Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas. Śpiewajmy wszyscy, słudzy Jego domu, Bogu oddajmy cześć.
Prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Krystyna z Olkusza.
Witamy serdecznie.
Chciałam się zapytać o taką rzecz, bo na temat kontrastu właśnie, tych przeciwności. No bo Jezus uzdrawiał i uczył apostołów uzdrawiać, wyrzucać złe duchy, w czeluś konkretnie. I kazał im iść świat, nauczyć tego wszystkie narody. Właściwie nic innego ich nie uczył i nic innego nie wymagał. Natomiast Paweł, to znaczy, on mówił, że sprowadza Boże Królestwo na ziemię. To nawet u Mateusza 12:28 tam jest, że wyrzuca złe duchy i przychodzi Boże Królestwo w takie oczyszczone miejsca. No, a Paweł nauczał odwrotnie, że trzeba tutaj cierpieć, diabłu oddawać grzeszników do naprawy, trzeba, no w ogóle, żeby dostać się do nieba, czyli do Królestwa Bożego dopiero po śmierci. No to jest dla mnie taki kontrast nie do przyjęcia, no ale oczywiście wierzę Chrystusowi. Dla mnie to jest nie do przyjęcia. To są dwie osobne, przeciwne Ewangelie. O, jeżeli można Pawła naukę nazwać Ewangelią oczywiście. No. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No, trudno mówić tutaj o kontraście. Paweł jest faktycznie bardzo pokornym uczniem Jezusa. Jest pokorny dlatego, że że ma bardzo dużą wiedzę i wykorzystuje tę wiedzę faktycznie do zbliżania się do Jezusa. I może warto tutaj odnieść się do listu do Kolosan, pierwszy rozdział, wiersz 24, w którym Paweł mówi, że w swoim ciele dopełnia mąk chrystusowych. Dla kogo? Właśnie dla wspólnoty, dla Kościoła. Wydaje mi się, że tutaj mamy problem, który wielu egzegetów na przestrzeni lat, szczególnie właśnie w XX wieku, roztrząsało, mianowicie to, że Chrystus głosił Królestwo Boże, a pojawił się Kościół, tak jakby Kościół był produktem drugiej kategorii, jakimś odrzutem, bo Chrystusowi nie wyszło to, co chciał, w związku z tym, no szkoda, ale jest co najmniej Kościół. No, oczywiście tak nie możemy myśleć. Zawsze rzeczywistość, w której żyjemy, jest drogą do nieba. I Paweł się jak najbardziej wpisuje w to, co jest zapisane na początku Dziejów Apostolskich, w pierwszym rozdziale, kiedy Jezus, wstępując do nieba, mówi właśnie apostołom, że mają tutaj głosić, mają być świadkami. Oczywiście termin świadek i zagadnienie świadectwa jest bardzo, bardzo szerokie w Piśmie Świętym i jeżeli patrzymy już od samego Starego Testamentu, od najstarszych tekstów Starego Testamentu, widzimy, że moglibyśmy tutaj pokusić się o taką tezę, że ci, którzy zostali ustanowieni oficjalnymi świadkami, uczestniczą w świadectwie Boga. W związku z tym wprowadzają ludzi w rzeczywistość, która ich przekracza. A najlepszy dowód tego mamy we mszy świętej. Msza święta, Eucharystia jest przedsionkiem nieba.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Dzisiaj jest święto Matki Bożej Częstochowskiej. Chciałabym takie świadectwo dać. Ja chodziłam z pielgrzymkami z Warszawy do Częstochowy jako bardzo młoda osoba. I właśnie po zakończeniu jednej z tych pielgrzymek wówczas doznałam takiej łaski i po prostu, tak jak teraz uciekło mi to słowo, spojrzenia Matki Bożej. I później znalazłam się w takiej trudnej sytuacji nagle, niebezpiecznej. Wezwałam Matkę Bożą o pomoc i uzyskałam tą pomoc. Za co bardzo dziękuję i cześć Maryi. A jeszcze mam do ojców takie pytanie odnośnie Medjugorje, bo ja słyszałam, że tam było na początku, że jakiś samolot tam krążył i po prostu chciał zbombardować, to jakaś mgła powstała. Czy ojcowie mogliby coś na ten temat powiedzieć, bo to jest dla mnie ważne. Dziękuję, Bóg zapłać.
Zanim dopuszczę ojca Mariana do głosu, pozwolę sobie zareagować. Może tak, objawienia w Medjugorje, które no, wiele owoców przynoszą i takich dobrych owoców. Wielu ludzi wracających stamtąd faktycznie angażuje się w życie parafialne, w życie kościoła, także to jest piękny owoc, ale musimy zawsze pamiętać o tym, że objawienia prywatne, a to jednak są objawienia prywatne, pozostają zawsze do zweryfikowania przez objawienie publiczne. Pozwolę sobie w taki sposób skonkludować, że dziś w tej audycji zajmujemy się objawieniem publicznym. W związku z tym pozostajemy może w tekście Pisma Świętego.
Ja myślę, że ksiądz profesor mógłby przypomnieć, że to objawienie skończyło się wraz z przyjściem Chrystusa.
Objawienie publiczne skończyło się wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. I faktycznie od tego momentu jest ustalony też, już tak bardzo pokrótce, nie wchodząc w szczegóły, od tego momentu jest ustalony kanon ksiąg natchnionych Nowego Testamentu i też właśnie w chrześcijaństwie i Nowy, i Stary Testament. I faktycznie od tego momentu mówimy o tym, że wszystko, co jedna czy druga osoba widziała, czuła, usłyszała, musi być odniesione do tego, co jest w Piśmie Świętym i oczywiście w tradycji Kościoła. Ale faktycznie Pismo Święte jest tym takim ważnym wymiernikiem jako objawienie publiczne.
I to Kościół jest tą instancją, instytucją, tą przestrzenią, która ma oceniać wszystkie te objawienia. To Kościół decyduje o ich prawdziwości lub też braku tej prawdziwości.
Tak, tak, tak. Już tak bardzo odnosząc się do tego, co pani powiedziała, ja nie wiem, o co chodziło z tym samolotem, także przykro mi bardzo, tutaj nie jestem w stanie się wypowiedzieć.
Ale sam fakt, że Miedziugorje istnieje i przyciąga też miliony pielgrzymów, świadczy o tym, że nie doszło do żadnego kataklizmu nad nim.
Tak właśnie.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Elżbieta. Ja chciałabym się odnieść, zaktualizować te słowa, które będą na tą niedzielę, która będzie niedługo. Chciałam zaktualizować do swojego życia. To znaczy mądrość Boża, do której niezbędna jest pokora. Otóż kiedyś myślałam zupełnie inaczej, a teraz wiem o tym, że muszę sobie zadać pytanie, żebym wiedziała, po co ja w ogóle żyję i że to życie moje jest darem od Boga. I to życie moje jest darem od Boga i dopiero wtedy, kiedy wiem, że jest darem od Boga i ja na niego nie mam wpływu takiego, że właśnie nie wiem, nie miałam wpływu na to, kiedy się urodziłam, nie mam wpływu też na to, kiedy umrę, więc tym darem muszę dobrze gospodarować i muszę też właśnie, mądrość Boża u mnie się kryje z poznawaniem Boga, prawda, z wiedzą o Bogu i paradoksalnie wydaje się, że ludzie oceniają kogoś, kto ma bardzo dużą wiedzę o Bogu, że jest pyszny, a to można oczywiście bardzo dużo wiedzieć o Bogu, można Pismo Święte znać, cytować jego fragmenty, ale można być bardzo daleko od Boga i można być nie być bardzo daleko, jeżeli ja mam osobową i osobistą relację do Boga i Duch Święty mnie prowadzi w swoim świetle poprzez poznawanie właśnie Słowa Bożego. I mądrość Boża dlatego się kryje z pokorą, bo im więcej ja poznaję Boga, to tym bardziej też poznaję siebie, poznaję też ludzi, ten świat, rzeczywistość wokoło, i tym bardziej coraz bardziej się robię bardzo, bardzo mała, a Bóg się robi coraz bardziej wielki, bo On jest potężny, niezmienny, niepojęty i nieśmiertelny. I tu pycha, no naprawdę, nie ma nic w ogóle do rzeczy. Jeżeli nawet w ewangelizowaniu czy w czymś ktoś myśli, że zabłyśnie, prawda, że jakoś się zaznaczy swojej wiedzy, no to niestety to jest właśnie dar. Dar też od Boga i poznawania Jego i mówienia. Oprócz talentów, które mam, to też mam właśnie i dary od Boga i muszę się nimi posługiwać. Umiejętnie, właśnie bardzo pokornie, bardzo skromnie i tymi darami się ja muszę dzielić. Ja nie mogę zostawiać tych darów dla siebie tylko i czerpać z tego jakoś satysfakcję, prawda? Że się popiszę, że gdzieś zabłysnę, że coś powiem. Nie, ja muszę się dzielić, ale z takim wielkim spokojem, z radością i nawet wtedy, kiedy jest ból i cierpienie, umieć przekazać właśnie to, że nigdy nie jestem sama, tylko jestem z Panem. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie i szczęść Boże.
Szczęść Boże, to jest, moglibyśmy to odnieść do tych słów Chrystusa, który mówi, że trzeba stać się jak dzieci. Oczywiście nie chodzi tutaj o bycie dziecinnym, ale właśnie ufnym. A takim obrazem tego wszystkiego, często przywoływanym przez przewodników po Ziemi Świętej są drzwi, główne drzwi do Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem, które co prawda zostały zrobione takie małe z innych względów, ze względów praktycznych, żeby tam nie wjeżdżano konno i żeby nie profanowano tego miejsca, ale dzisiaj faktycznie jest to bardzo dobry obraz, który pokazuje nam, że mamy właśnie się uniżać. Uniżać w prawdzie o sobie. Zobaczyć, że jestem tylko człowiekiem, ale jednocześnie jestem aż człowiekiem. Człowiekiem dziełem Bożym.
Księże profesorze, gdy dzisiaj czynimy refleksję nad liturgią 22 niedzieli zwykłej, chciałbym zadać też pytanie o temat, który się przewija również w tejże liturgii, o temat ludzi biednych, opuszczonych, o temat ludzi dotkniętych jakimiś prześladowaniami lub niesprawiedliwością. Czytamy bowiem w psalmie 68. Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz, ojcem sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Bóg dom gotuje dla opuszczonych, jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. I w Ewangelii również przypowieść, która mówi, aby na ucztę zapraszać ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. I dalej Ewangelia mówi, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Opłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Można powiedzieć, że z tych słów przebija ta Boża opieka nad biednymi, ale również w oczach Boga ta grupa ludzi jest uprzywilejowana. Ciągle ta myśl przewija się przez karty Pisma Świętego i przez karty Ewangelii. Czyli co Pan Bóg, można powiedzieć, chce nam wskazać, do czego chce nas skierować?
Ja bym to odebrał w następujący sposób, że w kontekście tego wszystkiego, co powiedzieliśmy na temat konieczności pokory, to my musimy jako pierwsi uznać się za biednych. Za biednych, których zaprasza Pan. I jeżeli ja jestem biedny, jeżeli ja widzę swoją biedę, to łatwiej mi usiąść obok drugiego biedaka. Jeżeli wydawałoby mi się, że jestem bogatszy od niego albo lepiej ubrany, już tak odnosząc do rzeczywistości bardzo ziemskiej, no to wtedy zawsze mógłbym mieć jakieś opory. Ja jestem tym pierwszym biednym, którego Bóg zaprasza.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
My mamy taki problem.
Z kim przyjemność mamy rozmawiać?
O to nie.
Zapraszamy bardzo serdecznie do dalszego współtworzenia naszej audycji. Przypominamy numer 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200 i zagranica 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówił Szula z Mazowsza odnośnie takiej pokory, jakiejś wypowiedzi, co poprzednia pani mówiła o jakiejś niezgodności, jak gdyby w tym, co jest mówione między jednym apostołem a drugim. Znaczy, moje zdanie jest takie, ja uważam tak po swoich doświadczeniach, jak człowiek się zbliża do Boga, coraz bardziej poznaje, tak jak już to wcześniej było powiedziane, no to wtedy bardziej jest w stanie poznać siebie. I tak Paweł w związku z tym, że był człowiekiem narzuconym przez Pana Jezusa, to takie miał podejście bardziej pokorne, bym powiedziała, do tego, że to jest wynika z tego, że czym bardziej poznajemy Pana Jezusa, to poznajemy swoją nędzę. Poznajemy całą swoją małość, nicość. I wtedy jesteśmy bardziej pokorni i wtedy w związku z tym jesteśmy w stanie bardziej nie patrzeć na tych, którzy są bogaci, tylko dostrzegać, tak jak Pan Jezus mówi, tych biednych, zaprosić właśnie kogoś, kto jest zupełnie, no nie jest brakiem do siebie. I to nie ma wtedy problemu. No i tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
Faktycznie przypomina mi się fragment z listu św. Pawła. To też pokazuje jego pokorę, że potrafi pisać też o sobie nie zawsze, albo właśnie niepochlebne rzeczy, pisze o swojej walce duchowej. Drugi list do Koryntian, rozdział 12, wiersz 9. Paweł pisze właśnie o tym, jak się użalał przed Panem, że cierpienia i doświadczenia, które ma, one przekraczają jego możliwości, a wtedy pisze nie tylko dla siebie, ale też dzieli się dla umocnienia swoich czytelników i słuchaczy słowem, które dostał od Pana Boga. Wystarczy Ci mojej łaski. Moc w słabości się doskonali.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria zawsze na wieki wieku.
Chciałam po prostu jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za to, że się połączyłam i że po prostu jest tak piękny dzień jak dzisiaj, że tak powiem, Matki Bożej imieniny. Chciałam przede wszystkim wszystkim księżom podziękować za posługę, którą dla nas, że tak powiem, prowadzą. Wszystkie siostry zakonne, wszystkie zakony. Bardzo serdecznie pozdrawiam profesora księdza Rydzyka i szczęść Boże w dalszej posłudze, żebyśmy, że tak powiem, mieli ten przykład, mieli to wsparcie, umieli się modlić. Dziękuję serdecznie za naszego ojca Franciszka, za też jeszcze Benedykta naszego, że tak powiem, emerytowanego. Dziękuję najbardziej Bogu za naszego Jana Pawła Świętego i za wszystkich świętych, którzy, że tak powiem, podobali się w ciągu wieków nam. I dziękuję za Radio Maryję i dziękuję za wsparcie i proszę o modlitwę i przede wszystkim to jest prawdziwy sens życia, bo bez Boga nie do proga. I szczęść Boże i jeszcze raz z całego serca życzę wszystkim Mateńce najdroższej, która nam uprasza łaski u swojego Syna. Niech nas nie wypuszcza ze swoich rąk, niech nie opuszcza naszej Polski. Niech po prostu trzyma to wszystko, bo w innym przypadku to się wszystko rozlesi. Niech będzie wszystko według Boga, niech będzie pochylony Jezus Chrystus i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Prosimy bardzo. Prosimy bardzo.
Moje imię Paweł, dzwonię z Buczkowic.
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcom i księdzu. Więc tak, pierwsze przykazanie. Będziesz szanował, kochał Pana Boga całym sercem, całym duszą, całym swoim ciałem. To jest coś, co jest bardzo fundamentalne. Następny. Służba dla Pana Boga. Ona jest... Może być, nawet ateiści nie przypuszczają, że służą Bogu, bo służą człowiekowi. Właśnie niektórzy, którzy nie wierzą, ale dopiero po pewnym czasie sobie uświadomią, że Pan Jezus jest naszym Bogiem, Odkupicielem, Zbawicielem, w Nim jest droga, prawda i życie, to po pewnym czasie sobie uzmysłowią, że tak faktycznie jest. Ale za co Pan Jezus widzi? No właśnie widzi, co człowiek robi dla jego bliźniego, czyli dla jego brata. Jesteśmy wzajemnie też braćmi. Co robi? I teraz wystarczy tylko, aby ten człowiek poprosił, a mało powiedziane, błagał, tak było w moim wypadku, o łaskę nawrócenia. I zawsze, powtarzam zawsze, pierwsza przychodzi Matka Boża. Ona jest pośredniczką łask. Ale tak, w taki sposób to robi, w takiej ciszy, że podaje Pana Boga Duchu Świętym, ale tak to robi, nie można się wystraszyć, w taki sposób to robi, że po prostu jej nie, jakby była na uboczu. Ale tu głównym firmamentem jest Pan Jezus. Ja nie jestem uprawniony, tak jak mówię, do przekazywania, jak Pan Jezus wygląda, to jest, bardzo ważnym jest, jakie są słowa Jezusa, Pana Jezusa, naszego Pana, to jest, co Ty robisz, komu służysz, dla kogo służysz i pierwsza droga, no fantastyczna droga, Kościół, Maryjna droga, prawda, a więc już poznanie Pana Jezusa i życie, czyli po tym nowym narodzeniu, bo trzeba się na nowo urodzić, powrót do tego życia na świecie, zrozumieć ten świat oczami świata nieśmiertelnego, Królestwa Bożego. I wtedy dopiero zaczyna się życie. Ja bardzo dziękuję mojej matce, bo jeszcze to jest bardzo ważne, bo ja nie wiedziałem, że moja matka się za mnie modli. Ja się też błagałem Pana Jezusa o moje nawrócenie. I też te modlitwy odnoszą skutek. Oczywiście tak jest indywidualnie w moim wypadku, także trudno to odnieść. Ale tu chodzi też o to, żeby dla Pana Jezusa służyć Panu Jezusowi. Ja jestem technikiem dentystycznym, wykonuję kielichy, jak to Pan Jezus nazwał, kielichy. Znaczy to są małe koronki albo na przykład protezy, w których też również jest, ludzie mają kontakt z Panem Jezusem, bo mają protezę w ustach. Więc tutaj to, co mi przekazał, to ja tego po prostu bym nie wymyślił.
Panie Pawle, jeżeli mogę przerwać, no niesamowite jest i głos wcześniejszy, i pański. Dlatego, że to jest właśnie wszystko, o czym mówimy w praktyce. To jest praktyczne podejście do tej sprawy właśnie pokory i mądrości Bożej. I no, musimy też powiedzieć bardzo jasno, że Bóg jest delikatny, ale też konkretny. I Bóg każe nam wybierać. Mówi, wybierz to albo tamto. Będziesz ponosił konsekwencje swojego wyboru. Bóg szanuje naszą wolę, ale mówi bardzo konkretnie, musisz wybrać w życiu i Pan, z tego co się dowiadujemy, wybrał. Chwała Panu.
Prosimy bardzo. Prosimy bardzo.
Halo?
Z kim mam przyjemność?
Z Pawłem Krzysztofem.
Witamy.
Z Warszawy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Powiem tak. Od dłuższego czasu jestem bardzo zaniepokojony sytuacją, jaka się dzieje, jeżeli chodzi o kwestie tak naprawdę zaniżania wartości, wręcz niszczenia wartości, jaką jest ta podstawowa komórka społeczna, jaką jest rodzina. To jest obserwowane przeze mnie już od dłuższego czasu. To jest bardzo pięknie, w taki właśnie zmanipulowany sposób, robione w ten sposób, żeby się nikt tak naprawdę nie zorientował. Natomiast ta komórka społeczna, jaką jest rodzina, staje się czymś nieważnym, czymś nieistotnym. Te nasze relacje w małżeństwie, między małżonkami, mąż, żona, mąż, stają się taką nieważną, nieważnymi wartościami generalnie. W tej chwili ktoś ma w tym bardzo mocny cel i cel jest taki, żeby właśnie to wszystko zniszczyć, żeby to wszystko rozwalić. W tej chwili jest bardzo stały się modne słowa czy wyrażenia typu związki partnerskie, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo niebezpieczna droga. Droga do zniszczenia kolejnej drogi, jakby kolejnym kolejnych etapach tego działania, zniszczenia tożsamości narodowej. Także jestem bardzo zaniepokojony i tutaj bardzo, bardzo wielka rola Radia Maryja, żeby starać się z tym walczyć, żeby starać się głosić tą prawdę, że ta rodzina, ta święta rodzina, jaka jest przykładem i dla wszystkich, to powinien być właśnie przykład dla wszystkich, że to jest cel najważniejszy, żeby tworzyć tą komórkę, żeby to wszystko było świętości, żeby to było wszystko dla nas takie wspaniałe, takie cudowne, takie wspaniałe przeżycie i takie wspaniałe doznania. Takie są moje w ostatnim czasie przemyślenia.
Bóg zapłać za te przemyślenia. Szukam związku z liturgią najbliższej niedzieli i wydaje mi się, że związek jest taki, że właśnie Pan również, Panie Pawle, tak jak każdy kapłan, każda siostra zakonna, może stawać w obronie rodziny i właśnie to też jest pokorna konfrontacja z mądrością Pana Boga, że ja mogę powiedzieć, sam nie dam rady, ja nie mam wystarczająco siły ani atrybutów. A Bóg może powiedzieć, tak, ja chcę się Tobą posłużyć. Chcę się Tobą posłużyć w tej rzeczywistości, w której mieszkasz, żyjesz, żebyś głosił właśnie dobroć Pana Boga. Dobroć, która faktycznie, tak jak Pan podkreślił, jest, może być bardzo zauważalna właśnie na przestrzeni rodziny.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Gabriela.
Szczęść Boże.
Mnie zaniepokoiło to z księgi właśnie Syracydesa, to, że na pyszałka nie ma lekarstwa. Ale przecież wiemy, że Pan jest naszym pasterzem, nie brak nam niczego. No ale z kolei Pan Jezus powiedział, że nie może żadna kreska zakonu przeminąć, ani jota. No to no, ciężki jest ten grzech pychy, ale no, chyba Pan Jezus nas nie zostawi samych z tym grzechem. I ojcowie pustyni tam też jakieś wskazówki dają. No, no najgorszy jest ten grzech właśnie pychy chyba, który jest rozsiewcą wszystkich innych grzechów. I to właśnie chyba największy dla mnie problem, taka wskazówka, że właśnie walczyć z tą swoją pychą żywota i oby jeszcze możni tego świata wsłuchali i nie byli tak zaborczy i nie wszczynali wojen. Byłoby dobrze, no ale jest jak jest. To tyle, dziękuję, z Panem Bogiem.
Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że trzeba zacząć od siebie. Także ja i Pani musimy zacząć od nas, właśnie walczyć z pychą w naszym życiu. Ja bym może odniósł się tutaj do słów samego Jezusa, że który faktycznie szanując wybór człowieka, do granic możliwości, szanując wybór człowieka, stawiając przed nim najpierw wybór, a potem szanując, pozwala człowiekowi także pójść na potępienie, jeżeli ten człowiek chce. Stąd też mowa Jezusa o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu na przykład.
Księże profesorze, czas naszej audycji mija. Spróbujmy razem jeszcze raz słuchaczom przypomnieć te zasadnicze elementy tejże liturgii 22. niedzieli zwykłej.
Liturgia ta balansuje na granicy między helenizmem a judaizmem. To po pierwsze. Teksty są bardzo zbliżone do siebie czasowo, bo nawet te ze Starego Testamentu, jak słyszeliśmy, mogą być z II wieku przed Chrystusem. To nie jest wiele. Charakteryzuje je wspólny język też. I one uczą nas konieczności wyboru. One uczą nas konieczności wyboru, pokazując nam, jak dobrze jest stanąć po stronie Pana Boga i że stanięcie po stronie Pana Boga, czy to w kontekście pierwszego dzisiejszego czytania, gdzie Bóg jawi się jako mądrość, ta mądrość stwarzająca, prowadząca cały świat i tak dalej, czy to po stronie Pana Boga, który poświęcił wszystko, siebie samego poświęcił dla nas w ofierze Jezusa Chrystusa. Czy to w tym obrazie zaproszonych na zgromadzenie, o czym słyszeliśmy w Ewangelii. To są teksty, które pokazują nam, że jest dobro, olbrzymie dobro Boga. Dobro, które docenimy dopiero właściwie po śmierci. Ale to dobro trzeba wybrać. Bóg nikogo nie będzie na siłę pchał. To dobro trzeba wybrać.
Bóg nas zaprasza. Ale czy my jesteśmy przygotowani, żeby to zaproszenie Boże przyjąć?
Trzeba uznać, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I wtedy to pójdzie. Dlatego, że no, też jeden z takich tekstów ewangelizacyjnych, możemy powiedzieć, mówi, kochaj mnie taki, jaki jesteś, nie czekaj z twoją miłością, aż staniesz się doskonały, bo nigdy nie będziesz mnie kochał. Po prostu trzeba zacząć od dzisiaj, od tu i teraz.
A na ile Słowo Boże, które otrzymujemy codziennie, ma tą moc, żeby nas właśnie przeorać, żeby nas zmienić?
No, Słowo Boże jest oczyszczające i ono faktycznie czasami wyrzuca nam wiele rzeczy, które się w naszym życiu dzieją, a nie powinny. Ono nie jest tylko i wyłącznie do tego, żeby nas pogłaskać po głowie i powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Ono jest przede wszystkim po to, żeby poruszyć nasze serce i pokazać nam, jak bardzo jeszcze jesteśmy daleko od tego Boga, który ma wyciągnięte ręce w naszą stronę i który mówi, przyjdź, przecież to nie jest trudne.
Nie jest trudne, ale dla tych, jeżeli jest za trudne to Słowo Boże, to jaką radę możemy...
Ja może odniosę się do sytuacji, którą kiedyś przeżyłem, idąc do seminarium. Poprosiłem moją panią od angielskiego, żeby się za mnie modliła. Ona powiedziała, że Bóg takich grzeszników nie wysłuchuje. Ona była w związku nieformalnym. I ja wtedy pozwoliłem sobie powiedzieć, że właśnie takich ludzi słucha, dlatego że jeżeli taki człowiek powie... Tak, jestem w takim związku, czy jestem w takiej sytuacji, ale chcę to zmienić, bo chcę wybrać Boga jako na pierwszym miejscu, to Pan Bóg będzie prowadził bardzo delikatnie, będzie prowadził. Co prawda trzeba będzie niektóre rzeczy odciąć, zmienić radykalnie, ale Pan Bóg też ukoi bóle.
Księże profesorze, dziękuję za to nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy współtworzyli audycję Słuchając Słowa Bożego. No i dziękuję właśnie księdzu profesorowi Aleksandrowi Dziadowiczowi, który jest profesorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelpinie, jest doktorem teologii biblijnej, wykładowcą Nowego Testamentu, a także jest proboszczem parafii Skorzewo na Kaszubach.
Ja chciałbym podziękować ojcu Marianowi, panu, który nas tutaj prowadził przez tę audycję. Wszystkim, którzy nas słuchali, którzy się z nami połączyli. A w sposób szczególny, jeśli mogę, to chciałbym pozdrowić moich parafian i może właśnie w sposób szczególny tych, którzy są teraz nad morzem, wspólnotę Maranata z naszej parafii, która przeżywa swój czas integracyjny.
Pozdrawiamy wszystkich, życzymy wszystkim błogosławionego czasu i tego nieustannego spotykania się ze Słowem Bożym.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.